Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No właśnie, zwróćcie uwagę na jedno. Gdy idziecie na przykład na rozmowę o pracę i przyszły pracodawca was pyta, jakie są pana mocne strony, no to wiecie, taka litania na cztery kartki A4, jacy to nie jesteśmy idealni. Ale gdy później pada drugie pytanie, zatem jakie są pana bądź pani słabe strony, no to większość ludzi nabiera wody w usta, ale jak to słabe strony? Ja nie mam żadnych słabych stron, ja mam tylko same superlatywy, nie ma nic lepszego jak ja. No i właśnie dzisiaj chcę trochę odwrócić tę sytuację i powiedzieć sprawdzam. Na własnym przykładzie opowiedzieć o swoich porażkach motoryzacyjnych, bo chyba sztuką w tym obecnym czasie tych ludzi idealnych, bo bardzo często gdy patrzę na komentarze, no to większość ludzi jest idealna, nieskazitelna, może chyba warto wyjść lekko przed szereg i powiedzieć o swoich błędach motoryzacyjnych. I ja wiem, że większość ludzi powie, Waldek, najlepiej to się uczyć na własnych błędach, tak zgadzam się. Ale może na przykładzie tych moich 5 sytuacji, bo 3 będą dotyczyły zakupu samochodu, a 2 sytuacje będą dotyczyły takich treści około motoryzacyjnych, zaraz wam szerzej o tym też powiem. Może jakieś lekkie wnioski uda się w tym wszystkim wyciągnąć. A w pierwszej chwili jeszcze moment dla partnera tego odcinka, dzięki któremu też mogę jakby rozwijać się i poświęcać więcej czasu na YouTube'a, czyli strony Car Vertical, z którą współpracuję od dłuższego czasu, strony, gdzie możecie sprawdzić sobie historię pojazdu. Jeżeli jedziecie szukać samochodu, to warto byłoby to zrobić w pierwszej kolejności. Przechodząc sobie w link, który macie w opisie tego filmu, możecie otrzymać teraz aż 20% rabatu na zakup raportu i to jest oferta krótkoterminowa, więc ci, którzy w niedługim czasie poszukują auta, najpierw niech sobie wykupią raport, sprawdzą ten numer nadwozia, żeby zobaczyć, czy to, co mówi sprzedający, pokrywa się z tym, co faktycznie jest w ogłoszeniu, a co jest w rzeczywistości, bo czasem są to zupełnie 2 różne twory. A jeżeli kupicie 2, 3 czy 4 raporty, można dostać również dodatkową zniżkę. Te raporty na zapas też się nie zmarnują. Dobra, przejdźmy do treści związanych z motoryzacją i błędami. No dobra, to zacznijmy od moich porażek związanych z zakupami samochodów, a było kilka. Jedne trochę może bardziej naciągane, ale to, od którego tematu chcę zacząć w żadnym wypadku. Pierwsza porażka. Renault Laguna 2.2 DCI. Ja wiem, że teraz większość ludzi się puka w czoło. Waldek, ty motodoradca, ty Lagunę 2.2 DCI kupiłeś? Przecież to królowa lawet. Chłopie, co ty robisz? No to zacznijmy od samego początku, że to było kilkanaście lat temu, gdy obejmowałem funkcję szefa salonu Sangyonga w Warszawie. Młody młokos, 25-letni, gdy zobaczył, że jego pracownicy mają lepsze auta niż on, postanowił coś zmienić, no to mówię, dobra, coś z segmentu D trzeba kupić. No na Passata mnie w tym momencie stać nie było, na Vectre też nie za bardzo, na Mondeo też nie do końca. A te Laguny jakoś tak lepszą cenę miały. Szukałem takiego auta 3-4-letniego i prawda jest taka, że też musicie mieć świadomość, że dzisiaj TikToki, Instagramy, Facebooki, social media, fora, to szybko działa. A wtedy to działało bardzo w spowolnionym tempie, więc nawet jeżeli jakieś były problemy z danym autem, bardzo duża część producentów samochodów starała się te wady ukrywać, chociażby przez to, że akcje serwisowe teraz trzeba zgłaszać do Łokiku, a kiedyś akcje serwisowe to się robiło przy okazji zwykłej wymiany oleju w serwisie i w zasadzie klient nawet o tym nie wiedział, że jakaś akcja serwisowa przy okazji była zrobiona. No i trafiła się okazja. Laguna 2.2 DCI w wersji Privilege, więc bardzo bogato wyposażona, z jasną skórą, wersja manual, w odmianie liftback, w kolorze B76. Celowo wam mówię obrazowo, bo nie mam żadnego zdjęcia tego auta. Już nie pamiętam, czy ja nigdy zdjęcia tego auta nie zrobiłem, czy może po prostu prędzej bym rzucił telefonem, niż zrobił mu zdjęcie. Nie zmienia to faktu, że najarany jak szczerbaty na suchary, dzwonię do sprzedającego środek tygodnia, mówię, proszę pana, przyjeżdżam po pracy. Pracować wtedy miałem tego dnia do 18, wyrwałem się wcześniej, wziąłem jeszcze 2 znajomych z Warszawy do Legionowa, jedziemy niedaleko, mówię, oglądamy samochód. No pierwsza rzecz, to była jesień, późny wieczór, ciemno dosyć już, więc sami dobrze wiecie, że po ciemku się samochodu nie ogląda i nie kupuje. Chociaż trzeba przyznać jedno, że z zewnątrz żadnego błędu nie popełniłem, bo auto miało oryginalną powłokę lakierniczą, to auto było od pierwszego właściciela, pana prawnika, sprzedawane przez niego bezpośrednio, pełna historia serwisowa, ach joch, wychuchane, wydmuchane, żaden element nie był powtórnie lakierowany, wszędzie 150-160 mikronów, no rewelacja, nie było żadnych śladów odkręcania drzwi czy czegokolwiek, wow, ekstra. Problem pojawił się w innym miejscu i tutaj powinna mi się zapalić zdecydowanie większa lampka, ale wiecie jak to, 2 znajomych przyjechało ze mną, 3 młokosów, zaraz jeden będzie miał Lagunę, będzie mógł poszpanować na dzielnicy. No i troszeczkę przyćmiło to pewne moje myśli, no i w momencie uruchamiania silnika, karta, start, wciskam ten silnik tak trochę dziwnie pracował, ale wiecie, ci, którzy mieli okazję jeździć Renówką i silnikiem 1.9 DCI, silnikiem 2.2 DCI, wiedzą, że ten silnik 2.2 DCI miał zupełnie inną kulturę pracy. Oczywiście miał większą pojemność, nie chcę tu mówić o tym, że nie wiem, gang tego silnika był, bo trudno mówić w dieslu o gangu silnika, ale on miał taką trochę wyższą kulturę pracy, on tak bardziej szumiał, że to tak powiem. Ale dobra, to olałem, mówię, bo miałem okazję jeździć taką nową Laguną w salonie. Jak one wychodziły z sprzedaży, mówię, no po 80 tysiącach kilometrów, no to auto już mogło trochę inaczej brzmieć. Dobra, jedziemy dalej. Wyskoczył błąd czujnika ciśnienia w ogumieniu. Sprzedający powiedział, nie, wie pan co, tu jest jakaś awaria tego czujnika, trzeba było go wymienić. Okej, luz. No i trzecia rzecz, stoimy na światłach, bo przypominam, to była wersja z manualną skrzyżują biegów, na luzik wrzucam i takie czuję lekkie telepanie też na kierownicy, w ogóle na całej karoserii. Mówię, no przecież nie będzie to raczej koło dwumasowe, no przecież nie przy 80 tysiącach kilometrów, to pewnie raczej będzie jakaś poduszka pod silnikiem, może pod skrzynią. Mówię, dobra. Nic wielkiego. Udało się tam ponegocjować jeszcze ze sprzedającym. Dorzucił drugi komplet opon. Mówię, ekstra, wow, kupiłem tą Lagunę. No i to było 80 tysięcy kilometrów, to do 100 tysięcy kilometrów, czyli przez 20 tysięcy kilometrów włożyłem w to auto prawie 20 tysięcy złotych, bo ten dziwny szum, ten gang silnika okazał się turbosprężarką, która już powoli się kończyła, ale co ciekawe, tam nie było takiego świergotu z tej turbosprężarki. Słychać, ten dźwięk był trochę inny i to mnie zapewne zmyliło. No okej, ten czujnik ciśnienia w ogumieniu to wymieniłem, to była rzecz naturalna. W międzyczasie to telepanie, to nie, to nie były poduszki, mimo wszystko to była to było koło dwumasowe. No jeszcze w międzyczasie okazało się, że trzeba zrobić jeden wtrysk, no ale przy okazji już były zrobione 4 wtryski. W międzyczasie jeszcze byłem 5 razy w serwisie, bo się pojawiały jakieś choinki, błędy, przestał panel klimatyzacji działać, trzeba było tam jakieś zimne luty poprawiać. Jak to w tej Lagunie zaczęło dziać się mnóstwo rzeczy. Zbierając w całość, emocje zagrały tu niesamowicie, bo wiecie, młody chłopak chce się przed znajomymi pokazać i to była największa głupota, no ale usprawiedliwiam się, że wtedy miałem 25 lat, więc też to mogło wyglądać trochę inaczej. Mogłem pojechać wtedy do serwisu, ale mówię, dobra, szybko chcę, żeby nikt tego auta mi nie sprzątnął, bo ten pan mówił, że tam też ktoś jeszcze inny dzwonił, no wiecie, prawnik, no raczej tu nie będzie oszukiwał, więc napalony niesamowicie na ten samochód, okazało się, że przeszacowałem swoje możliwości i potem finansowo mnie to auto dojechało i slogan Królowa Lawet jak najbardziej sprawił się w moim przypadku, bo 2 razy to auto podczas mojej eksploatacji wylądowało na lawecie, a potem sprzedałem je z bardzo dużą stratą. W sumie to może 1,5 roku maksymalnie jeździłem tym samochodem. Miałem go po prostu dosyć. Dobra, przejdźmy do drugiego tematu. Dalej Renault, ale teraz model Megane. Co prawda Megane trzeciej generacji i to auto już możecie z mojego kanału na YouTube kojarzyć. To taka, wiecie, prehistoria, lata 2015. Pojawia się na nim Meganka trójka z silnikiem 1.5 DCI 90 koni w odmianie kombi, ale co ciekawe był to dwuosobowy van, bo zależało mi na pełnym odliczeniu VAT-u. A tutaj macie obrazowo to auto, to tak, to ta moja akcja, która się szeroko w mediach odbiła, czyli auto takie ala policyjne. Lekki happening, lekka promocja też przy okazji kanału, to były ciekawe czasy, muszę przyznać, szczególnie gdy jechałem jakąś drogą miejską, czy nie wiem, pozamiejską i zatrzymywałem się w lokalnym sklepie, prostopadle parkując do drogi, to wszyscy zwalniali po kolei. Bardzo fajne auto, bo bardzo mało paliło, trzeba przyznać jedno, że ten silnik był naprawdę bardzo oszczędny i niektórzy mogą powiedzieć, Waldek, co ty, 1.5 DCI, przez to strasznie awaryjne silniki. Tylko większa część osób zapewne mówi o tej pierwszej generacji, która debiutowała w Megance dwójce w 2002 roku w grudniu, gdy wchodziła do salonu. To tak, te pierwsze silniki 1.5 DCI od 2002 roku tam do 2007-2008 roku faktycznie były dosyć awaryjne, a do tej pory, nawet jeszcze jeżeli w ofercie do niedawna, bo już nawet nie wiem czy są, ale do niedawna jeszcze jak 1.5 DCI były dostępne, to były jedne z lepszych silników w tej pojemności, jeżeli chodzi o segment właśnie silników wysokoprężnych. Ale dobra, gdzie tu pojawił się błąd? Wiecie, to już były początki mojego kanału na YouTube, więc ta wiedza od Laguny do tej Meganki na pewno zdecydowanie była lepsza. Szukałem vana, który będzie dwuosobowy, czyli że była możliwość pełnego odliczenia VAT-u. No i trafiła się okazja, bo była taka firma w Polsce, która sprzedawała tych aut na pęczki, miała po prostu cały plac takich vanów. Pojechałem na południe Polski, oglądam to auto, skwar jak 150. Pamiętam to do dziś. Oni w raportach tych swoich od razu mieli zawarte informacje, jeżeli cokolwiek którymś z aut się działo, wszystko było wyszczególnione od A do Z, więc człowiek też czuł taki swój spokój, ale wiecie jak to się mówi, ufaj Bogu, ale samochód zamykaj. Co za tym idzie, przejrzałem auto dokładnie, zarówno miernikiem potwierdziło się, że drzwi z lewej strony i kierowcy, i pasażera z tyłu były lakierowane, no ale z bliska patrzę, żadnej morki nie ma, zacieków nie ma, no wszystko naprawdę zrobione zgodnie z literą tego, jak to powinno się wykonywać. Przejechałem się tym autem, pojechałem do serwisu, tam je przejrzeli, pod komputer podpięli, naprawdę ciężko było czegokolwiek się czepiać, tym bardziej, że to auto miało około 60 tysięcy kilometrów przebiegu. Jakie było moje zdziwienie, gdy dzień po zakupie wychodzę z domu, jadę do sklepu, już taki dzień trochę bardziej pochmurny, z lekko przebijającym się słońcem, robię zakupy, wychodzę i tak patrzę na ten samochód z boku i mówię, jej, te drzwi kierowcy i pasażera to jakby w innym kolorze trochę były, w innym odcieniu, mówię, może nie wiem, źle patrzę i tak przyszedłem z innego kąta, mówię, nie, no tu jest okej, ale tu jest strasznie. Ci, którzy mieli okazję bądź mieli do czynienia z lakierowaniem srebrnych elementów, wiedzą, że odmian srebrnego jest całe mnóstwo i najczęściej, jeżeli jakiś srebrny element, szczególnie z bocznej strony, jest powtórnie lakierowany, to bardzo często cieniuje się o wiele szerszy płat i błotnik, i drugie drzwi, i słupek, z tego względu, że srebrny jest naprawdę bardzo ciężko dobrać. I tu była taka sytuacja, że wtedy w tym skwarze, gdy oglądałem to auto, gdy ta patelnia była niesamowita, ten lakier był jednolity na całym aucie. Tu nie szło tego w żaden sposób zauważyć. Owszem, wiedziałem, że te drzwi są lakierowane, ale nie było żadnej jakiejś grubszej morki, niczego, wszystko było ok. No i potem mnie to tak trochę mierzwiło, bo mówię, no tak, z jednej strony motodoradca, a z drugiej strony ma źle polakierowane drzwi w samochodzie. I miałem w sumie te drzwi oddawać do powtórnego lakierowania, ale mówię, co, trzecią warstwę lakieru. Ja pojeździłem tym autem chyba z półtora roku, bo później się w sumie na trzecią renówkę przesiadłem, bo na Lagunę Coupe w odmianie GT i to było naprawdę mega genialne auto, ale tą Megankę postanowiłem sprzedać, w ogłoszeniu też to było zaznaczone. I to uważam jako swój błąd, bo mimo wszystko człowiek w ciągu dnia pojechał oglądać samochód, a się okazało, że mógł się naciąć na to trochę bardziej, no ale to też trzeba by tym autem w jakieś krzaki pojechać, może tam wtedy bym, nie wiem, większy cień dostrzegł i może inaczej ten lakier by się układał. Mówię jako przykład takiej sytuacji. No i trzecia rzecz to tak, mieliśmy dwa razy motoryzację francuską, dwa zupełnie różne błędy, to teraz przejdźmy do trzeciego, który jest jeszcze inny i o wiele bardziej kuriozalny i bardziej współczesny, bo tu już nie sięgamy do początków mojego kanału, a teraz w tym momencie do roku 2019. Ci, którzy obserwują mnie na moich social mediach, szczególnie na YouTubie, wiedzą, że tam pojawia się BMW 6. 6 serii F13 w oznaczeniu 640D. Bez X-Drive'a, czyli mieliśmy 3-litrowego diesla, 313 koni z napędem na tył w ładnym białym kolorze. Przyznam szczerze, tego auta już jakiś czas szukałem. Chciałem coś takiego bardziej z pazurem. Mimo wszystko z silnikiem wysokoprężnym, bo te 3 litrówki naprawdę były fajne. Nie chciałem oglądać aut ze Stanów, bo wiecie, jak to z tymi samochodami ze Stanów jest. Obejrzałem jakieś jedno auto sprowadzane ze Szwajcarii, jedno jakieś z polskiego salonu. No szroty jakich mało, nawet w pewnym momencie tu już sobie odpuściłem szukanie tego samochodu. Oczywiście filtr gdzieś tam na OLX-ie czy na Automoto miałem i pewnego dnia pojawiło się powiadomienie, że jest biała sztuka do sprzedania w Warszawie. Okazało się, że w sumie to były dwie sztuki do sprzedania, jedna już się sprzedała tego dnia i została ta druga. I to były dwie sztuki z jednej firmy po zarządzie firmy i po prostu sprzedawał je szef floty tej firmy, bo właściciele, prezesi tej firmy przesiadali się na nowsze samochody. Ta BMW wtedy miała, jak dobrze pamiętam, 5 lat chyba, jak ją kupowałem. No sami musicie wiedzieć, wtedy ona wyjeżdżając z salonu w tej specyfikacji kosztowała ponad 400 tysięcy, tu była do kupienia za około 100 tysięcy. Mówię, nie no, chcę to auto, naprawdę wygląda fajnie, jeszcze miało tych bajerów, opcji mnóstwo, dodatkowa rozszerzona ta nawigacja, lepsze audio, fotele sportowe, dwa komplety felg, z czego jedne M-kowe, układ sportowy, kierowniczy, adaptacyjny, no całe mnóstwo bajerów, nie miało tylko tam szklanego dachu, no i w sumie nie miało M-pakietu, o, w ten sposób, ale tak wiecie, ja podchodziłem do tego, mówię, dobra, tam M-pakiet, ja do szczęścia tego nie potrzebuję, chociaż wiem, że jest spora część osób, jak to M-pakiet musi być, nawet przy 1.6 benzynie musi być M-pakiet, bo M-pakiet to pokazuje, że mam moc. Trochę czasem się z tego nabijam, tak jak z tego W, bo niektórzy mówią, że to jest M-Power, a to jest W jak Waldek. Ale dobra, przejdźmy do tej BMW-ki. Umówiłem się na spotkanie, pojechałem na miejsce, jeszcze nie z nastawieniem pełnego kupowania, wiecie, taki stoicki spokój, oglądam auto, miernikiem przejrzałem, miało obtarcie się zderzaka, ale sprzedający powiedział, że to była kolizja zgłoszona z ubezpieczenia, szkoda parkingowa, że to mi mogą zrobić, nie ma problemu w ramach tam negocjacji i ceny. Pojechałem na serwis, auto było przejrzane, przywieźli mi też całą historię serwisową tego samochodu. No w sumie to poza tym zderzakiem trudno się było do czegokolwiek czepiać, no może od tego, że jeździła tym autem jakaś tam pani prezes i od pierścionka była obtarta, przetarta w kilku miejscach kierownica, ale tak to ładne, czarne wnętrze, skórzane, ach i och. Dogadałem się, kupiłem ten samochód, wszystko w porządku. Po mniej więcej miesiącu eksploatacji, zimny dzień się pojawił, ja mówię, dobra, włączę sobie grzany fotel. Tak się rozglądam, mówię, jej, tu nie ma grzanych foteli, tu jest zaślepka w tym miejscu, gdzie powinny być grzane fotele. Zadzwonię do tego sprzedającego, mówię, nie wiem, coś tu się działo, jakaś ukryta funkcja, no bo z drugiej strony auto w takiej specyfikacji mnóstwo bajerów ma, nie ma grzanych stołków. No on powiedział jedno, mówi, wie pan, mówi, jak żeśmy te auta zamawiali tu w polskim salonie, to te dwie sztuki były ściągnięte z rynku włoskiego, bo w Polsce nie mieli do dyspozycji takich aut, no i one były w takiej specyfikacji po prostu, jak to na klimat włoski, że były bez podgrzewanych stołków. Ja wiem, no okej, okay, moje niedopatrzenie, bo bardzo często, gdy kupuję auta, dokładnie sprawdzam wszystkie funkcje, a tu bym w życiu się nawet nie spodziewał, już pomijam jakieś wentylowanie foteli, ale tam nawet nie było podgrzewania foteli. Ale co ciekawe, ci, którzy obserwują mnie, wiedzą też, że później z tym silnikiem miałem problem, bo zrobiłem go na prawie 400 koni, zrobiłem z 400 koni 800 niuta, było boksem, nie boksem, tylko mapą zrobione, potem się obróciła panewka. To też było powiedziane, że względem tego się często tak zdarza, że jeżeli faktycznie interwały serwisowe są wykonywane tak jak książka każe i ten olej nie jest wymieniany częściej, to ta panewka przy tych silnikach mogła się obracać i to pewien spec mi powiedział. Jak wymieniasz częściej, to 200 tysięcy przecież problemu nie będzie. Jak wymieniasz rzadko, to 100-120 tysięcy kilometrów. Bardzo często już się zdarzało, że ta panewka potrafiła się obrócić. Silnik został drugi, kupiony, złożony, zrobiony. I powiem wam szczerze, później jak sprzedawałem to auto, to było go ciężko sprzedać właśnie z tego względu, że nie było M-pakietu. Już tam kij z tymi podgrzewanymi fotelami, ale widać, że po prostu u nas wszystko, co wyjeżdża na drogi jest pod logiem BMW, to musi mieć M-pakiet, bez tego się żyć nie da i wiele osób narzekało, że nie ma M-pakietu. Ja mówię, no w sumie jakby się uparł, to może powinien M-pakietu nie zrobię, ale jakbym chciał, to zderzaki dołożę, progi też dołożę i można byłoby, ale w końcu auto się sprzedało i bardzo miło wspominam ten samochód, bo naprawdę palił niewiele, miał mega przyspieszenie, dawał dużo fanu z jazdy, a to, że była panewka obrócona, biorę to na klatę, to była tylko i wyłącznie moja wina. Dobra, przejdźmy do następnych tematów. Dobra, to odłóżmy teraz samochody, a skupmy się na dwóch zupełnie innych aspektach, bo tu też chcę wytknąć sobie dwa błędy, a przy okazji zadziałać na siebie motywująco, bo jeszcze nie wszystko stracone. Ale zacznijmy od samego początku. Zapewne to na tyle, na ile mnie obserwujecie, znacie mnie przez szklany ekran, wiecie, że ja raczej jestem osobą ambitną. Ja nie lubię siedzieć w domu zbyt długo, nie wiem, gdy są święta kilkudniowe, to już mi po pierwszym dniu się nudzi, bo ja muszę coś robić. Ja jestem człowiekiem czynu, u mnie musi się dziać, ja cały czas chcę sobie podnosić swoje kwalifikacje, podnosić sobie poprzeczkę. Dla mnie to jest niezwykle istotne. No i właśnie to też widać po tym, że nie wiem, w ostatnich latach postanowiłem, że zrobię sobie wszystkie kategorie, jakie są prawa jazdy możliwe. Nie mam jeszcze uprawnień na tramwaj, ale może to kwestia czasu. Zrobiłem kursy ADR na przewóz odpadów niebezpiecznych czy różnych substancji niebezpiecznych. Zrobiłem kurs na wózki widłowe. Zrobiłem licencję wyścigową. No można wymieniać i wymieniać, tego jest bardzo dużo, ale w dwóch miejscach pojawiła się porażka. Zacznijmy od pierwszego miejsca, to był rok 2018. Postanowiłem zrobić uprawnienia na diagnostę samochodowego, bo prawda jest taka, że chciałem mocno podnieść swoją wiedzę techniczną, a na takim szkoleniu, a to szkolenie naprawdę było mega długie, to było kilkadziesiąt godzin szkolenia takiego mocno teoretycznego, poszedłem do PZMOT-u, zapłaciłem, zapisałem się na to szkolenie. Dużo wiedzy przydatnej, sporo wiedzy dla mnie z punktu widzenia teraz, jak na to tak patrzę, no mocno nieprzydatnej, bo nie wiem, jak diagnosta mógłby pewną wiedzę powykorzystywać, ale uważam, że bardzo dużo wyniosłem z tego kursu i to było mega ciekawe jakby zagadnienie dla mnie, tylko mój błąd w tym wszystkim polegał na tym, że jak tą wiedzę zdobyłem i później instruktor powiedział, no dobrze, macie zaliczony teraz ten kurs, to kiedy przystępujecie do egzaminu, to ja powiedziałem, w sumie to nigdy, bo mi ten egzamin do niczego nie jest potrzebny. Bardzo dziękuję za zdobytą wiedzę. Na pewno ona przyda mi się w moich działaniach. I tak Taka mniej więcej była jego mina w tym wszystkim i to był mój największy błąd, bo mimo, że pewnie zawodowo nie byłbym diagnostą takim, nie wiem, z krwi i kości, który pracowałby na stacji diagnostycznej, ani pewnie nie miałbym chęci zakładania kolejnej stacji diagnostycznej, bo teraz to na pewno nie jest jakiś mega rentowny biznes, to wtedy idąc za ciosem powinienem w 100% pójść na ten egzamin, mimo że on jest cholernie trudny i wielu moich znajomych, którzy nawet w rodzinie z ojca pradziada są diagnostami, ten egzamin wielokrotnie zdawali, powinienem pójść na ten egzamin i chociaż spróbować go zdać, bo wtedy ta wiedza była zdecydowanie większa, teraz pewnie tej wiedzy sporo też uleciało, szczególnie jeżeli chodzi o takie aspekty czysto prawne, już nie techniczne, związane z samochodem. I tu sobie zapalam taką lampkę, o, nawet książka leży do egzaminu w Ademecum Diagnosty. Tutaj sobie zapalam lampkę, że chciałbym ten temat może jeszcze kontynuować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A druga sytuacja jest trochę bardziej złożona. Ci, którzy mnie obserwują od mniej więcej 2016 roku, wiedzą, że wtedy bardzo mocno zaprzyjaźniłem się z Toruńską Akademią Jazdy. To było takie trochę przypadkowe spotkanie, bo akurat widziałem się z przedstawicielami, właścicielami tej akademii. To tam, gdzie Kickster bardzo często jeździł, tam się już później pozmieniało trochę w międzyczasie, dobra, nie wnikajmy w szczegóły. U Tomka Kuchara się spotkałem właśnie wtedy przy okazji jakiegoś tam eventu z właścicielami, zaprosili mnie do tego ośrodka, no i w roku 2016 ze Zgierza do Torunia jakieś, nie wiem, 170 km mam, ja wtedy chyba 40 razy w przeciągu jednego roku przejechałem, bo po prostu uczyli mnie i płyt poślizgowych, i torowych aspektów, i aspektów technicznych, aspektów prawnych, wiedzy teoretycznej. Tego było bardzo dużo i jestem niesamowicie wdzięczny. Uśmiecham się tu do Bogusia, czy chociażby do Adama, którzy naprawdę mi tej wiedzy bardzo dużo przez ten czas wtedy przekazali. No i w pewnym momencie pojawił się taki temat, bo i szef instruktorów, i instruktorzy mówi: Waldek, no ty masz taką wiedzę, że poszedłbyś sobie zrobił uprawnienia na tego instruktora techniki jazdy. No przecież nic tutaj cię w żaden sposób nie powinno blokować, bo i zarówno wiedza teoretyczna, jak i wiedza praktyczna, umiejętności posługiwania się płytą poślizgową, autem masz na wysokim poziomie. Ja tak wtedy, tam rok 2017, jeszcze jeździłem 18, no i właśnie w tym 18 mówię, kurczę, może to jest dobry czas. No i zapisałem się na szkolenie właśnie do Toruńskiej Akademii Jazdy, przyjeżdżałem co sobotę, całodniowe wykłady, tego było naprawdę bardzo dużo. No i przyszła pora egzaminu. I powiem Wam wprost, o teorię byłem totalnie spokojny, o praktykę w teorii też, ale sytuacja wymknęła się lekko spod kontroli. To był taki weekend, pamiętam jak gdzieś weekend wakacyjny, nie chcę mówić w której miejscowości zdawałem na ten egzamin, bo nie ma to sensu teraz, żeby tego wszystkiego roztrząsać, ale to był bardzo dynamiczny weekend, bo w czwartek wyjeżdżałem do Szczecina, bo tam się miałem z Hołkiem spotkać, bo on startował w Baja Poland, więc z czwartku na piątek nocowałem w Szczecinie. W piątek po południu z tej Baji, bo tam był prolog, wyjechałem 300 km od mniej więcej 300 km od Szczecina na dzień praktyczny, żeby pojechać na ten ośrodek, gdzie ten egzamin się odbywa, wsiąść w ich samochody, na ich placu, bo każda płyta ma inną śliskość i przetestować sobie przez godzinę swoje umiejętności. No i tutaj było moje pierwsze zdziwienie, gdy osoba, która w teorii miała mnie później egzaminować, mówi: proszę hamowanie awaryjne w zakręcie zrobić z prędkością 60 km na godzinę. Zawsze robiłem te rzeczy, można powiedzieć, że płynnie, z zamkniętymi oczami. Raz nie wyszło, na słupki wpadłem. Widzę inne osoby jeżdżące razem ze mną, było to w kilka samochodów, każdy wypada. Drugi raz, trzeci, piąty raz. Za dziewiątym razem, gdzie miałem 59, bo licznik szczytywał ten telebim, który jest, miałem 59, więc można powiedzieć, że przepis lekko nagięty, ale udało mi się dosłownie na milimetry, że mnie nie wyrzuciło w tym hamowaniu, że się w tym rękawie zmieściłem. No i tak trochę taka lekka trwoga. Mówię, kurczę, mówię, no przecież no, umiem to jak nic, a tutaj jakiś problem dosyć duży. Mówię, dobra, nic. Wracam te 300 km na Baję. Tam byłem kolejny dzień, no i później na 8 rano miałem przyjechać z powrotem te 300 km na egzamin. Dobra, zaczynamy od teorii. Ja już tam kij z teorią, myślę o praktyce. Głowa już na praktyce, jak tu się zmieścić między tymi słupkami, bo tam nikomu nie wychodziło tego dnia. Rozmawiałem z kilkoma instruktorami, którzy też mieli okazję jeździć po tym ośrodku. Oni mówią: Waldek, co ty, 60 na godzinę ci kazali wjechać? Przecież tam 55 to już jest totalnie maks, to 60 to w życiu nie ma takiej opcji. Mówię, nie wiem, może to tylko było na praktykach, ale dobra. Piszemy ten egzamin teoretyczny. Znajomy, który ze mną był, nawet trochę ze mnie ściągał. I w międzyczasie przychodzą wyniki i Florkowski nie zdał. Ja takie zdziwienie, mówię, gdzie? Teorii nie znałem, mówię, jakim cudem. I prawda jest taka, że nie pamiętam już dokładnie, jak to dzisiaj było, ale chyba trzasnąłem drzwiami, powiedziałem, że temat przekażę do ministerstwa, tak być nie może, bo coś tutaj jest nie tak. I co ciekawe, tego dnia, na tyle, na ile wiem, z informacji, jakie do mnie dotarły, a było około 30 osób i tam, nie wiem, chyba 20 osób poszło zdawać praktykę, to nikt nie zdał tej praktyki. A dam przykład dotyczący innego, takiego samego egzaminu na instruktora techniki jazdy, gdzie cały autokar egzaminatorów WORD pojechał na egzamin z instruktora techniki jazdy, żeby rozszerzać ich kompetencje, i cały autokar zdał. To jest dosyć hermetyczny rynek, że to tak powiem, i mój największy problem był taki, że przede wszystkim to powinienem, niektórzy powiedzą teraz, Waldek, trzeba było dramę robić, i wielu instruktorów, z którymi w międzyczasie rozmawiałem i miałem jakiś kontakt, mówili, Waldek mówi, nie ma co odpuszczać, no mówi, to jest coś nie tak w tym wszystkim, ja to tak odpuściłem i to był mój największy błąd. I sobie teraz zapalam taką lampkę, że diagnostę też pewnie chciałbym chyba zrobić już teraz bardziej dla zasady, chociaż wiem, że te egzaminy są jeszcze trudniejsze, ale pewnie tym tematem się zainteresuję. Ale instruktora techniki jazdy nawet dla samego siebie, bo ja w praktyce tego nie wykorzystam. Owszem, były plany robienia szkoleń, wynajmowania ośrodku pod kątem tego, ale mam wrażenie, tak patrząc nawet z tego, jak to się odbywało w moich social mediach, to jakby te wszystkie tematy dotyczące bezpieczeństwa płyt poślizgowych, to nie są jakby tematy pierwszej potrzeby. Wiele ośrodków jest na tyle już sukcesywnie zabukowanych, że one w zupełności sobie radzą i nie ma sensu tworzyć nowego jakby tutaj nowej działalności pod to wszystko. Prędzej może jakieś zajęcia z jazdy sportowej, ale to jeszcze czas pokaże. Więc były trzy takie wtopy motoryzacyjne, jeżeli chodzi o zakupy samochodów, trzy różne, i trzeba się umieć do tego też przyznawać. Pewnie też było wiele innych, to są chyba takie najbardziej wyraziste, plus te dwa egzaminy, no z tyłu głowy mi jeszcze chodzą, więc możliwe, że poprzez ten materiał gdzieś powiem, dobra, jedziemy z tematem jeszcze raz. Podzielcie się w komentarzach, jakie wy żeście błędy na przykład popełniali przy zakupie samochodu. Jestem niezwykle ciekaw, bo może to też jest taki moment, że jak się o tym powie, to będzie trochę lżej. Dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!